Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Rozpoczynamy rozmowy niedokończone dziś o Wenezueli, bogaty kraj biednych ludzi. Naszymi gośćmi doktor habilitowany, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II Cezary Taracha, kierownik Katedry Świata Hiszpańskiego, polityki relacji międzynarodowych. Witam panie profesorze. Jest z nami dr Pablo de la Fuente, adiunkt w Katedrze Świata Hiszpańskiego, polityki relacji międzynarodowych też Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Witam panie doktorze. I jest z nami Antonio Jimenez, absolwent hiszpanistyki KULU, nauczyciel języka hiszpańskiego, angielskiego. Wenezuelczyk mieszkający od 5 lat w Polsce. Też gorąco serdecznie witamy, pozdrawiamy. Do naszych rozmów dołączy jeszcze Roman Czwięczek, Polak, który jako dziecko wyjechał z rodzicami do Wenezueli i tam spędził kilkadziesiąt lat. W 2019 roku przyjechał do Polski, do ojczyzny, by poznać swoich przodków i tutaj no, zaczerpnąć tego naszego ducha polskiego, ducha narodowego. Panie profesorze, Wenezuela, co to za kraj, co to za państwo, co to za naród, krótka historia tego narodu. Wiemy, że leży, położony jest w północnej części Ameryki Północnej, przeżywał wielkie rozkwity związane z popularnością i cenami ropy naftowej, ale przeżywał też wielkie tragedie i teraz też można powiedzieć, że jest w tragicznym położeniu.
Tak jest, drogi ojcze. Ja chciałbym przede wszystkim na początku podziękować telewizji Trwam i Radio Maria i osobiście ojcu za zaproszenie naszej grupy do dzisiejszego programu. Dzisiejsze spotkanie poświęcone właśnie Wenezueli. Kilka miesięcy temu, znacie,
w początkach tej epidemii mieliśmy taki plan, aby zorganizować w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II takie duże wydarzenie pod nazwą Solidarność z Wenezuelą. Mając na uwagę wszystko to, co dzieje się w tym kraju, a więc te trudności, niepokoje, masową migrację Wenezuelczyków, głód, chcieliśmy zorganizować właśnie taką akcję charytatywną. Razem z lubelską Caritas, razem z różnymi podmiotami, aby właśnie zwrócić uwagę polskiego społeczeństwa na ten problem i aby zorganizować właśnie jakąś akcję.
Panie profesorze, gorąca prośba. Wiem, że jesteśmy w takiej sytuacji niemożliwości obecności w studiu. Jesteśmy na połączeniach online. Troszeczkę bliżej mikrofon, który jest dobrze. W tej słuchawce, żebyśmy pana profesora słyszeli.
Dobrze, rozumiem, że byłem troszkę za daleko od
coś takiego, tak.
Od ekranu, od monitora. W takim razie raz jeszcze chciałbym podziękować i ojcu za zaproszenie do dzisiejszego spotkania poświęconego tematyce wenezuelskiej. Na początku właśnie chciałem przypomnieć, że przed wybuchem pandemii planowaliśmy zorganizować w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II takie wydarzenie pod nazwą Solidarność z Wenezuelą, aby zwrócić uwagę właśnie naszego społeczeństwa na trudne problemy, jakie przeżywa ten kraj, na kwestie polityczne, gospodarcze, humanitarne, na masową migrację, na głód, nędzę. No niestety wiek wydarzeń spowodował, że nie udało się wówczas zorganizować tego przedsięwzięcia. Tym bardziej więc dziękujemy teraz telewizji, radiu za możliwość właśnie przedstawienia, ukazania tej problematyki. A Wenezuela, tak jak ojciec powiedział, to rzeczywiście kraj niezmiernie bogaty pod wieloma względami, zaraz to rozwinę, ale z drugiej strony niestety jest to kraj właśnie, w którym ludzie żyją. Wielu z nich żyje na granicy ubóstwa albo poniżej granicy ubóstwa i po prostu cierpi. Tak jak ojciec zaznaczył na początku, Wenezuela to jest państwo położone na kontynencie południowoamerykańskim, w północnej części. Sąsiaduje z takimi państwami jak Kolumbia, jak Gujana oraz Brazylia. Jeśli chodzi o powierzchnię, to jest to kraj bardzo duży, no przynajmniej na nasze tutaj europejskie kategorie, ponad 900 tysięcy km2, czyli trzy razy więcej od Polski. Natomiast ludnościowo jest słabsza, jeśli chodzi o potencjał demograficzny, nie sięga 30 milionów liczba ludności Wenezueli, mniej niż w Polsce. To są takie parametry dosyć istotne, które określają właśnie ten potencjał kraju. Jeśli chodzi o strukturę taką ludnościową, to jest dosyć skomplikowana, bo jest to jakby efekt całej przeszłości tego kraju, a szczególnie okresu, kiedy Ameryka Południowa w swojej większej części, w tym również Wenezuela, znajdowały się w ramach Imperium Hiszpańskiego. W związku z tym prawie 70% ludności Wenezueli to są tak zwani metysi, czyli potomkowie Hiszpanów oraz ludności autochtonicznej. Następnie mamy około 10% ludności białej, jest też kilkanaście procent potomków właśnie niewolników sprowadzanych z Afryki w XVII i XVIII wieku. I jest około 2% właśnie Indian, czyli tej ludności całkowicie autochtonicznej. Jeżeli chodzi o strukturę wyznaniową, to w zdecydowanej większości, tak jak i pozostałe, większość krajów Ameryki Łacińskiej czy Hiszpan Ameryki, Wenezuelczycy są katolikami, około 90%. To myślę, że też jest dosyć istotny szczegół. Państwo, jeśli chodzi o ustrój, jest republiką. Stolica Caracas, piękne, duże miasto. Jeden z naszych tutaj zaproszonych gości właśnie związany jest ze stolicą, z okolicami właśnie Caracas. On będzie później mówił do Państwa, czyli Antonio. Kraj, tak jak powiedziałem, piękny, bogaty, ale kraj, który przeżywa obecnie ogromne problemy. Kto ma nazwa Wenezuela, bo to być może też zainteresuje niektórych naszych słuchaczy, wywodzi się jeszcze z czasów właśnie okresów kolonialnych, mianowicie w 1493 roku tutaj do wybrzeży Wenezueli dotarł Krzysztof Kolumb, ale nie on jest jakby autorem tej nazwy, bo nazwę Wenezuela wymyślił inny znany żeglarz i odkrywca z tamtej epoki, to jest Ameryko Vespucci. To był Włoch, któremu bardzo podobała się Wenecja. Kiedy on tutaj pojawił się u wybrzeży Wenezueli i zobaczył takie nieduże, małe domki drewniane na wodzie pływające, wykonane przez Indian, po prostu przyszła mu na myśl Wenezuela i nazwał to miejsce Małą Wenezuelą. Małą Wenecją, czyli Wenezuelą. Stąd właśnie nazwa tego kraju, która się później przyjęła. Przez kilka wieków ten region Ameryki Południowej oczywiście znajdował się pod panowaniem hiszpańskim w ramach struktury tzw. Wicel Królestw. Najpierw to było Królestwo Peru, później to było jeszcze inne Wicel Królestwo Nowej Granady. Zmienia się sytuacja tutaj tego obszaru pod koniec XVIII wieku, w początku XIX wieku, kiedy pod wpływem kryzysu w Hiszpanii, ataku Napoleona, rozpada się właśnie monarchia hiszpańska, rozpadają się te posiadłości w Nowym Świecie. Również tutaj na tym obszarze dochodzi do powstań, do walk przeciwko monarchii, przeciwko królowi Hiszpanii. I Wenezuela jest jednym z tych krajów, które osiąga niepodległość, że początkowo Wenezuela tworzyła swego rodzaju federację, związek z Kolumbią. To była tak zwana Wielka Kolumbia. Dopiero w roku 1830 Wenezuela ogłosiła swoją niepodległość. Krótko, cały XIX wiek nie był zbyt szczęśliwy dla tego kraju, mianowicie niestabilność polityczna, problemy gospodarcze, różne właśnie też niepokoje społeczne. Powiem tylko, że w XIX wieku Wenezuela miała 11 dyktatorów, miała kilka konstytucji, miała wiele zamachów i przewrotów wojskowych. Dopiero w wieku XX, zwłaszcza po II wojnie światowej, udało się jakoś ustabilizować ten kraj, najpierw w sensie gospodarczym, później społecznym i politycznym. I tutaj myślę, że też opowiedzą o tym nasi goście, zwłaszcza pan Roman, który przyjechał do Wenezueli w 1947 roku, to właśnie Wenezuela stopniowo zaczęła wkraczać na drogę lepszego rozwoju gospodarczego. A podstawą tego rozwoju była z jednej strony ropa naftowa, którą wydobywano, ale z drugiej strony również pewne reformy gospodarcze właśnie w kierunku gospodarki wolnorynkowej. I proszę sobie wyobrazić, że w latach 60. i 70. XX wieku Wenezuela była chyba najlepiej rozwiniętym pod względem gospodarczym krajem Hiszpanoameryki. Ameryki. I również gdybyśmy porównali poziom rozwoju Wenezueli z innymi regionami świata, z Europą, to ten kraj rzeczywiście stał na poziomie rozwojowym wielu krajów europejskich, z pewnością wyżej niż komunistyczne partia kraje bloku wschodniego. Także jest to rzeczywiście taki fenomen, przez prawie dwie dekady udało się utrzymać ten właśnie przyspieszony rozwój gospodarczy, również pewną stabilność polityczną. Dopiero później, pod koniec lat 70., kiedy przyszedł kryzys naftowy, statki tą ropy naftowej z Wenezueli zaczęła to odczuwać, pojawiły się problemy polityczne, gospodarcze, społeczne, bo zaczyna się pewna destabilizacja, pojawiają się wojskowi, pojawiają się przewroty, zamachy stanu. W takim krytycznym momentem było tak zwane Caracaso w 1989 roku, kiedy to masowe takie manifestacje ludności przeciwko złej polityce ówczesnych władz, przeciwko nadużyciom i korupcji zakończyły się bardzo krwawymi represjami. Policja, siły bezpieczeństwa, tutaj mowa jest przynajmniej o kilkuset ofiarach właśnie, które poległy w wyniku tych starć. I oczywiście te problemy, jakie się wtedy pojawiły w Wenezueli, bardzo zręcznie wykorzystały siły lewicowe. Zresztą w Wenezueli już tam po II wojnie światowej zaczęła instalować się na przykład partia komunistyczna, a pod koniec lat 80. właśnie wykorzystując te niepokoje społeczne, tą destabilizację polityczną i kryzys gospodarczy, właśnie te siły lewicowe zdobywały coraz większą popularność, obiecując Wenezuelczykom bardzo łatwe takie rozwiązania, prawda, jak to często się zdarza. I właśnie w wyniku tych wydarzeń pojawia się tutaj na scenie Hugo Chavez. W 1992 roku jest jedną z osób, która próbuje dokonać zamachu stanu. To się nie udało, ale już 4 lata później, w 1996, Hugo Chavez zostaje prezydentem Wenezueli. Ale o tym wszystkim bardziej dokładnie opowie nam Antonio, więc ja już ten wątek tutaj pozwolę sobie zakończyć, taki historyczno-polityczny. I teraz mamy w tytule tego naszego programu takie stwierdzenie: Wenezuela, bogaty kraj biednych ludzi. Więc skąd to bogactwo, prawda? Jakie są źródła bogactwa Wenezueli? Otóż jest tutaj kilka takich kategorii, poczynając od tych bogactw, które nazwalibyśmy bogactwami naturalnymi, które powiem dostały się Wenezuelczykom od samego spływu czy od natury. Pierwsza takie wielkie bogactwo to jest wspaniałość środowiska naturalnego, przyrodniczego i geograficznego. Wenezuela jest krajem bardzo zróżnicowanym pod względem ukształtowania powierzchni. Piękny krajobraz. Mamy tam i Andy, który najwyższy szczyt Bolívar sięga 5000 metrów. Mamy tam i wielką nizinę rzeki Orinoco. Mamy również Wyżynę Gujańską. Mamy bardzo długi dostęp do Morza Karaibskiego i Oceanu, więc można powiedzieć, że w zasadzie wszystkie typy ukształtowania powierzchni są. To powoduje, że krajobraz, ten naturalny Wenezueli, jest niezwykle piękny. Mamy świetnie rozwiniętą linię rzeczną, która rzeka Orinoco ze swoimi dopływami to jest nie tylko atrakcja turystyczna, ale również ogromny potencjał energetyczny. Produkcja energii właśnie tej wodnej to jest jedno z podstawowych źródeł właśnie dla Wenezueli. Więc to są takie niesamowite tutaj atuty. Do tego oczywiście samo środowisko, szata roślinna na przykład i lasy te tropikalne, bardzo wilgotne, i łóżki wybrzeża, lasy namorzynowe, ale również elementy takie stepowe czy roślinności wysokogórskie, wspaniały świat zwierząt. Więc można powiedzieć, że tutaj natura obdarzyła pod tym względem Wenezuelę bardzo, bardzo obficie. To zresztą później było też takim magnesem dla ruchu turystycznego, który w latach 60., 70., jeszcze 80. był bardzo, bardzo rozwinięty właśnie na tym kierunku. Ale to też ma ogromny wpływ na kwestie gospodarcze. To są te tak zwane surowce mineralne, surowce naturalne.
I tutaj trzeba powiedzieć przede wszystkim o ropie naftowej. To jest niesamowite bogactwo tego kraju, a również przy okazji przyczyna jego wielu nieszczęść. Jeśli chodzi o ropę naftową, to ona właśnie już w latach 50., 60. stała się jak gdyby podstawą tego znakomitego rozwoju gospodarczego Wenezueli. Proszę sobie wyobrazić, że Wenezuela według szacunków posiada największe na świecie złoża właśnie tego surowca, które są szacowane na ponad 300 miliardów baryłek. To jest, proszę Państwa, więcej niż ma Arabia Saudyjska, Iran czy inne państwa. Więc ogromne, ogromne bogactwo naturalne, które Wenezuela dostała. Również bardzo bogate złoża innych rud metali, innych surowców, w tym również złota, bardzo bogate zasoby, które są właśnie w tym kraju. Poza tym jest jeszcze bogactwo, które kreują ludzie, to znaczy to jest jak gdyby nawarstwienie wielu kultur, wielu cywilizacji, tych jeszcze przedhiszpańskich, później wielkie bogactwo związane z obecnością właśnie Hiszpanów, Kościoła katolickiego. Po tamtych czasach pozostały wspaniałe zabytki, bazyliki, katedry, kościoły, ale również budownictwo świeckie, pałace, fortyfikacje, umocnienia, porty. I to jest właśnie ta pozostałość po okresie Imperium Hiszpańskiego, tej uniwersalnej katolickiej monarchii. Oczywiście później cały dorobek też tej Wenezueli, no niepodległej republikańskiej, więc można powiedzieć o też wielkiej, wspaniałej kulturze. To wszystko składa się na to bogactwo istniejące i wciąż do wykorzystania. I tak jak mówię, tutaj w tym kontekście te wszystkie problemy, które przeżywa Wenezuela od dwóch dekad, no są wręcz, prawda, szokujące w kontekście tego, czym kraj dysponuje. Ja może jeszcze tak na koniec tej mojej wypowiedzi tutaj w tej części, bo chciałbym oddać głos jak najszybciej też naszym gościom, zwłaszcza z Wenezueli. Może kilka słów na temat pewnych związków polsko-wenezuelskich, na temat polskiej emigracji właśnie w tym kraju, bo tak jak ojciec powiedział, jest wśród nas pan Roman Święczek, Polak, który spędził kilkadziesiąt lat w Wenezueli, a w jednym roku wrócił, przyjechał do Polski. Więc jeśli chodzi o obecność polską w tych regionach świata, to w zasadzie trudno określić kiedy, prawda, pojawił się pierwszy Polak na tym terenie. Być może było to już w XVI wieku, może w XVII. Natomiast takie pewne informacje pochodzą właśnie z przełomu XVIII i XIX wieku, kiedy właśnie rozpoczyna się proces wyzwalania tych terenów. Jest kilku takich ważnych Polaków, którzy służyli w siłach zbrojnych, na przykład Bolivara, i walczyli o niepodległość Kolumbii czy Wenezueli. Później mamy całą grupę, zwłaszcza w okresach popowstaniowych. Tutaj przede wszystkim są to przedstawiciele inteligencji technicznej, tak jak i w innych krajach, jak w Peru czy w Chile, jak chociażby słynny Ignacy Domejko. Również w Wenezueli znalazło się kilku polskich takich wybitnych, powiedzmy, inżynierów, techników, którzy położyli tam bardzo duże zasługi, prawda, dla rozbudowy dróg, infrastruktury komunikacyjnej, powiedzmy przemysłu wydobywczego, ale również szkolnictwa. Natomiast to, co jest charakterystyczne, to ta emigracja polska do Wenezueli nigdy nie miała charakteru masowego, tak jak chociażby do Argentyny czy Brazylii. To były przeważnie albo wyjazdy jednostkowe, albo większe grupy, to dopiero w wieku XX. Ta pierwsza taka duża grupa Polaków, która pojawia się w Wenezueli, to jest po roku 1947, mianowicie po zakończeniu II wojny światowej około 3000 Polaków znalazło się w Wenezueli. To byli przeważnie zdemobilizowani żołnierze i ich rodziny, którzy no, nie chcąc czy nie mogą wracać do państwa komunistycznego, do Polski, wyjeżdżali. Część z nich właśnie do Ameryki Południowej, w tym do Wenezueli. W tym gronie znalazła się również rodzina pana Romana Święczka, on o tym później powie. I później mamy jeszcze kilka takich faz większych, jak gdyby, powiedzmy, kilkusetosobowych migracji, na przykład no, w okresie po wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce. I również po 1989 roku, kiedy otworzyły się pewne możliwości. Polacy zakładali tam oczywiście swoje organizacje, stowarzyszenia. Kościół też otaczał opieką właśnie polskich emigrantów w Wenezueli. Już pod koniec XIX wieku mamy tam polskich księży i zakonników pracujących. A później została uruchomiona, ale to już w roku bodajże 70. Polska Misja Katolicka, wydawane były czasopisma polskie, więc natomiast niestety te ostatnie wydarzenia powiedzmy z ostatnich dwóch dekad bardzo sparaliżowały, tak powiem, działalność środowisk polskich. Tam wiele organizacji się rozpadło, zaprzestano wielu cennych inicjatyw. Tutaj ambasada polska jeszcze trochę podtrzymuje, prawda, próbuje jak gdyby tą Polonię, która tam, ale myślę, że pan Roman Święczek nam więcej na ten temat powie, więc myślę, że tak, bogaty kraj, obdarzony hojnie przez naturę, natomiast ostatnie dwie dekady doprowadziły go praktycznie na krawędź ruiny. O tym, jak do tego doszło, jak ten bogaty kraj, prawda, który przez kilka dekad prosperował znakomicie i mógł mierzyć się pod względem ekonomicznym, gospodarczym z krajami nie tylko Ameryki Łacińskiej, również krajami zachodnimi, w jaki sposób właśnie znalazł się w tak rozpaczliwym położeniu, w jakim znajduje się obecnie. Więc w takim razie...
Pan profesor, doktor habilitowany Cezary Taracha, Wenezuela, bogaty kraj biednych ludzi. Dziękuję panie profesorze za wprowadzenie nas w takie podstawowe rysy tego, czym jest Wenezuela, kim są Wenezuelczycy, jakie są relacje te polsko-wenezuelskie. No wiadomo, że spoglądamy na Wenezuelę od przynajmniej ostatnich 20-30 lat, no z pewnym niepokojem patrząc na te wszystkie ruchy, które dokonują się w tej części świata. Nigdy nie jesteśmy obojętni na pewnego rodzaju dyskryminację, czy też na takie sytuacje destabilizacji całego państwa i teraz poszukiwania rozwiązań. Dlatego wiemy, że dr Pablo de la Fuente od relacji międzynarodowych i też bliżej tych problemów może przybliży nam te relacje międzynarodowe w Wenezueli, zwłaszcza z tymi wielkimi graczami na arenie międzynarodowej ostatnich lat, czyli Stany Zjednoczone, Rosja, Chiny. No i cóż ukrywać, jeszcze na pewno należałoby wziąć pod uwagę wielkich graczy na półkuli Ameryki Południowej. A zatem prosimy dr Pablo de la Fuente. Nie wiem, czy odważy się mówić po polsku, czy będziemy korzystać z tłumaczenia.
Nie, albo ja rozumiem.
Ojcze, tak. Pablo będzie mówił po hiszpańsku, ja będę dawał skróty tłumaczeń tutaj.
Dobrze, to prosimy.
Jeśli można.
He entendido su pregunta.
El contexto internacional.
Sí, lo he entendido. Perfectamente. Vamos a ver, en primer lugar, cabe decir que Venezuela es la causa de que haya sobrevivido un régimen como el cubano.
Tutaj można zacząć od takiego spostrzeżenia, że to właśnie Wenezuela przyczyniła się do tego, że przetrwał taki reżim jak reżim kubański.
Después de la crisis de los misiles de 1962 entre Khrushchev y el presidente Kennedy, Fidel Castro se aseguró la supervivencia de su régimen.
To właśnie po tym kryzysie, jaki miał miejsce w 1962 roku, to wielkie napięcie między Stanami Zjednoczonymi a Związkiem Sowieckim, właśnie w kwestii kubańskiej, kryzys rakietowy, to właśnie dzięki Wenezueli reżim kubański, reżim Fidela Castro mógł przetrwać dalej.
Con la caída del comunismo, con la caída de la Unión Soviética se pensaba que el régimen cubano desaparecería, no?
Wydawało się, że wraz z upadkiem bloku komunistycznego, zwłaszcza Związku Sowieckiego, upadnie również reżim kubański.
Sin embargo, la experiencia de Castro como superviviente hizo que regímenes de ese símbolo pudieran llegar al poder democráticamente, como el caso de Chávez en Venezuela.
Tymczasem jednak okazało się zupełnie inaczej i okazało się, że na przykład na drodze demokratycznej do władzy, tutaj oczywiście w Wenezueli, mógł dojść właśnie taki system, taki rząd jak rząd Hugo Chávez'a.
Y aquí están unos de los primeros depredadores de la actual Venezuela, que es el régimen de La Habana, ¿no?
Także tutaj oczywiście to wsparcie działało w obie strony, bo w tej chwili te reżimy wenezuelskie, Chaveza i Maduro, są właśnie podtrzymywane w dużej mierze również przez Kubę.
Por ejemplo, si una compañía polaca quiere comprar petróleo venezolano, se tiene que poner en contacto con PDVSA, que es el organismo estatal que vende petróleo en Venezuela.
Także na przykład w obecnej sytuacji, gdyby jakaś firma polska chciała zakupić ropę naftową właśnie w Wenezueli, no to musi uciekać się do tych różnego rodzaju firm pośredniczących, w których również Kubańczycy mają swoje udziały.
Sin embargo, si es Cuba la que compra el petróleo a Venezuela, hay otra empresa que es la de venta de petróleo a los amigos, que no es PDVSA, sino Petrocaribe.
Y, oczywiście, Pablo podał dwa przykłady firm takich, które operują na tym rynku, na przykład Petrocaribe czy PDVSA, które właśnie jest to cały skomplikowany system połączeń pomiędzy Wenezuelą a Kubą, jeśli chodzi o sprzedaż ropy naftowej.
A ello se une la emergencia como nuevo actor geopolítico de China, que China es el próximo imperio depredador, o sea que los poderes globalistas son muy amigos de ella.
Tutaj warto wskazać również na nowe mocarstwo, które pojawiło się i które ma również swoje interesy w tej części świata, a tym mocarstwem są oczywiście Chiny.
Un peligro todavía mucho más grande de lo que fue la Unión Soviética.
I wydaje się, że Chiny ze swoją polityką to jest dużo większe zagrożenie niż stwarzał dawny Związek Radziecki.
Que está, que tiene todo lo peor del comunismo y todo lo peor del capitalismo.
Niestety Chiny to jest taki kraj, który ma i tą gorszą wersję komunizmu, i gorszą wersję komunizmu, którą wciela w życie.
O sea, hoy en día el país que está depredando a marchas forzadas Venezuela es China, y tanto es así que ha resucitado el gran problema desde un punto de vista geopolítico de China y la explotación. No solamente del petróleo, sino también del coltán básico hoy en día en todo lo que son los equipos de última tecnología, es las comunicaciones marítimas entre China y Venezuela, ¿no?
Tutaj takim wielkim wyzwaniem, takim może wielkim problemem też logistycznym jest kontrolowanie linii połączeń, zwłaszcza morskich, pomiędzy Chinami a Wenezuelą.
El interés de China por asegurarse un nexo interoceánico que no sea el canal de Venezuela.
Tutaj zainteresowanie Chin tym, aby mieć bezpieczny kanał łączności czy transportu towarów właśnie między Chinami a Wenezuelą.
Es la apertura de un canal interoceánico en Nicaragua.
I chcą tutaj zamiast kanału panamskiego otworzyć jak gdyby inną drogę poprzez kanał na terytorium Nikaragui.
Qué bien, que se está planteando como un reto a lo que es el poderío de los Estados Unidos en el hemisferio americano.
Jest to oczywiście też wielkie wyzwanie rzucone Stanom Zjednoczonym i ich dominacji na półkuli zachodniej.
Y básicamente aquí he dibujado el panorama internacional en el que hoy en día se mueve Venezuela. Un país, y decir que bueno, que arruinar un país rico como Venezuela se ha transformado en un grandísimo negocio.
Także ten zrujnowany kraj, jakim jest Wenezuela, staje się dzisiaj przedmiotem takich wielkich rozgrywek międzynarodowych oraz interesów innych mocarstw światowych.
Panie doktorze, panie profesorze, o ile rozumiem i jestem w stanie sobie wyobrazić obecne jakieś związki i powiązania, czy od lat 90. wenezuelsko-kubańskie, tak szukam tych powiązań w tych latach 60., bo przecież kryzys kubański rozpoczyna się w 1959 roku i rozpoczyna się no, tym samym taki upadek gospodarczy Kuby, a wtedy Wenezuela przeżywa największy rozkwit i to gospodarczy, i to infrastrukturalny. Padają takie porównania, że Wenezuela lat 60. to Dubaj początku XXI wieku, a zatem gdybyśmy tutaj mogli usłyszeć, jaki związek w tych latach był pomiędzy Kubą a Wenezuelą, bo padło takie porównanie. No od Chaveza rozumiemy, no to są lata już 90.
¿Ha habido alguna relación entre el régimen cubano desde los años 60 con la Venezuela de aquel tiempo?
No.
El padre ha entendido mal.
No, no, no. Dile, no, 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 no. Cuando el régimen comunista, cuando la Unión Soviética se deshace,
kiedy Związek Radziecki rozpada się jako mocarstwo, jako imperium,
se pensaba que el régimen de Castro en Cuba se acabaría por el fin del que había sido su gran protector, el gran, que era la Unión Soviética. Todo el mundo esperaba una apertura democrática.
bo wszyscy na Kubie myśleli, że reżim komunistyczny na tej wyspie upadnie razem właśnie ze Związkiem Sowieckim.
Venezuela era gobernada por un presidente de corte socialdemócrata, Carlos Andrés Pérez.
Ale wtedy w Wenezueli rządził Carlos Andrés Pérez, czyli prezydent wybrany w sposób demokratyczny, rządzący w sposób demokratyczny.
El profesor Taraja ya ha hablado de los precedentes del fin del régimen, bueno, del fin de la antigua democracia en Venezuela y de la llegada de Chávez al poder.
Mówiliśmy właśnie już o tym, w jaki sposób Chávez pojawił się u władzy i skończył z demokracją.
Cuando todo el mundo pensaba que el régimen cubano se iba a hundir, apareció Chávez como la tabla de salvación, como el flotador de Venezuela.
Kiedy wydawało się już w czasach tutaj nam bliskich, że po śmierci Fidela Castro reżim kubański upadnie, wtedy właśnie przyszła pomoc z Wenezueli, ale rządzony już przez właśnie reżim Chaveza.
Hoy en día Cuba vive de que obtiene el petróleo prácticamente gratuito de Venezuela e incluso se ha probado que saca petróleo prácticamente gratis de Venezuela y lo revende a precio del mercado en el mercado internacional. Es otra fuente de ingresos para el régimen.
Tutaj warto pamiętać, że gospodarka kubańska utrzymuje się dzisiaj między innymi dlatego, że otrzymuje praktycznie gratisowe dostawy ropy naftowej z Wenezueli, a przypuszcza się nawet, że często tę ropę, którą otrzymuje niemal za darmo z Wenezueli, później sprzedaje na innych rynkach po cenach właśnie, no, po cenach rynkowych innym państwom.
Jak to się stało, że tak bogaty kraj oparł całą swoją gospodarkę na ropie naftowej, czy to nie jest jedna z przyczyn upadku gospodarczego i tych wszystkich zamieszek, niepokojów?
Kubańska Wenezuela basa su economía sobre todo sobre el petróleo.
Sí, bueno, vamos a ver, en los últimos años de Chávez, Venezuela es un país inmensamente rico en petróleo, solamente en petróleo.
Oczywiście Wenezuela jest krajem, tak jak powiedzieliśmy, obfitującym w ropę naftową, ma największe złoża.
En los años florecientes, cuando el barril de petróleo era caro.
Ale w takich dobrych latach, kiedy
baryłka ropy miała dobrą cenę, wysoką cenę.
Más del 90% del producto interior bruto de Venezuela era la venta de petróleo.
Ponad 90% właśnie dochodu narodowego brutto Wenezueli pochodziło ze sprzedaży ropy naftowej.
Y es verdad, Venezuela hoy en día tiene las mayores reservas de petróleo en el mundo, más que Arabia Saudita, más que Kuwait, más que Irak o más que Irán.
I tak jak mówiliśmy, posiada większe złoża ropy naftowej niż inne kraje, Arabia Saudyjska, Iran czy Kuwait.
Lo único que sucede es que el petróleo venezolano, a diferencia del petróleo árabe, es más caro de producir.
Problem polega na tym, że wydobycie ropy naftowej w Wenezueli kosztuje więcej niż wydobycie tego surowca w innych krajach, zwłaszcza krajach arabskich.
Y tanto la caída en picado de índices como el Brent o el West Texas, lo que ha hecho ha sido hundir totalmente la economía venezolana.
Tak, wszystkie te spadki cen ropy naftowej, z którymi mieliśmy do czynienia, całkowicie zatopiły gospodarkę wenezuelską.
A eso se une que la caída de ingresos ha hecho que el Estado se quede sin dinero.
W związku z tym państwo, nie mając tego podstawowego źródła dochodu, pozostało bez środków, bez pieniędzy.
Muchos pozos petrolíferos de Venezuela ya no se explotan por falta de mantenimiento técnico.
Z powodu braku pieniędzy i z powodu braku personelu w wielu miejscach już zaniechano wydobycia ropy naftowej w Wenezueli.
Y aún así, hoy en día Venezuela exporta petróleo crudo, pero como no tiene ya infraestructuras para refinarlo, tiene que importar de fuera del país la gasolina. O sea, el país que tiene más petróleo en el mundo, por falta de mantenimiento de sus infraestructuras, tiene que importar la gasolina.
Paradoks tej sytuacji polega na tym, że Wenezuela, która ma największe te złoża ropy naftowej i wciąż importuje bardzo dużo tej ropy, nie ma infrastruktury przemysłowej odpowiedniej do tego, żeby na przykład produkować benzynę. W związku z tym benzyna jest importowana z innych krajów. Pero la pregunta fue, ¿por qué Venezuela basó su economía solo en un producto, solo en petróleo? ¿No? ¿Por qué no buscó otras opciones.
Bueno, porque vamos a ver, eso ya es un problema de los venezolanos, porque cuando la gente se gana bien la vida, ¿para qué busca, va a tener que buscar la vida de otra manera?
Tak, wracając do tego pytania ojca o to, dlatego, dlaczego nie było tej dywersyfikacji, prawda? Dlaczego Wenezuelczycy w zasadzie konstruowali swoją ekonomię tylko to było po prostu najłatwiejsze do zrealizowania. Ludzie bardzo łatwo się przyzwyczają do takich łatwych rozwiązań. Nie myślano o tym. Wydawało się, że można właśnie na wydobyciu ropy naftowej ten boom gospodarczy może trwać w nieskończoność. Zaniedbano jak gdyby inne tutaj.
Porque Venezuela, por ejemplo, ha regalado a través de Petrocaribe millones y millones y millones de barriles de petróleo a Cuba. Eso es un robo al pueblo venezolano.
No, takim też przykładem właśnie swego rodzaju kradzieży, jakiej dokonano na narodzie wenezuelskim, było właśnie podarowanie tych milionów baryłek ropy naftowej Kubie praktycznie za bezcen.
También es un poco culpa de los venezolanos, ¿no? Porque llevaron a Chávez al poder.
W jakim sensie jest też w pewnym sensie winą Kubańczyków to, że pozwolili na to, aby Chávez do władzy doszedł. Oni przecież go wybrali.
Votaron ustedes a Chávez, pues disfruten de lo votado.
Także głosowali na Chaveza, więc teraz też w jakimś sensie no, pomoszą te konsekwencje. Taka jest też no, jedna ze stron tej prawdy.
Otra cosa, soy breve. Ellos empezaron con esa historia de vamos a diversificar nuestra economía.
Oczywiście
ese discurso lo tenían.
Był taki pomysł w pewnym momencie, żeby dokonać dywersyfikacji podstaw gospodarki wenezuelskiej.
Para planear esta economía que iba a sacar a Venezuela de la dependencia del petróleo.
Aby tutaj jak gdyby trochę uniezależnić gospodarkę wenezuelską od ropy naftowej i wydobycia i sprzedaży.
A Chávez no se le ocurrió otra feliz idea que contratar lo que hoy en día son los cuadros del partido Podemos en España, los comunistas que gobiernan en coalición con Sánchez. Dale a un comunista un país rico y no os preocupéis que a corto plazo lo arruinará.
Ale niestety prędko zaniechano właśnie tych pomysłów i tutaj raczej, jak widzimy ostatnio, Wenezuela idzie w tym kierunku, w jakim na przykład Hiszpania, gdzie jest partia Podemos, prawda, zresztą tutaj te relacje są obustronne, więc zarzucono jak gdyby te pomysły.
Na
przykład Wenezuela subwencjonowała właśnie partię Podemos, tę ultralewicową partię, która w Hiszpanii obecnie wchodzi w skład rządu.
Wenezuela, bogaty kraj biednych ludzi. Doktor habilitowany Cezary Taracham, doktor Pablo de la Fuente. Jest z nami Antonio Jimenez. No i tutaj podstawowe, proste pytania. Młode pokolenie Wenezuelczyków, problem życia ludzi młodych, perspektyw Wenezueli, no i też emigrantów wenezuelskich, którzy, no, mówi się o 4 milionach w 2019 roku Wenezuelczyków, którzy wyemigrowali w poszukiwaniu lepszych warunków życia. Prosimy.
Cześć Boże, to dla mnie przyjemność, że jestem tu. Dziękuję bardzo. Najpierw chcę zaczynać, będę trochę mówić o mnie, a potem będę mówił o sytuacji w Wenezueli, jak wygląda, tak? Pochodzę z Caracas, Wenezueli. Zaczynałem z nauką języka polskiego 4 lat temu w polskiej ambasadzie i teraz jeszcze uczę się polskiego. Polski jest jednym z najtrudniejszym językiem na świecie. Bardzo dobrze pamiętam Wenezuelę, tak? Mam bardzo dobre wspomnienia o mojego kraju, z dzieciństwa, kiedy raz z rodziną kierowaliśmy, kiedy podróżowaliśmy, kiedy mieliśmy wolność. Jeśli wracamy do przyszłości, tak, w 1998 roku skrajna lewica z Hugo Chávezem na czele dochodzi do władzy, tak, doktor Tarache i doktor Pablo mówili wcześniej, tak, i tutaj się zaczyna początek końca Wenezueli. Rozpoczynają się wywłaszczenia ziemi i unicestwienia sektora prywatnego. Warto powiedzieć, że ostatnie demokratyczne wybory odbyły się 1998 roku, kiedy Chávez doszedł do władzy. Od tego momentu byliśmy świadkami tego oszustwa. Dzisiaj 96% Wenezuelczyków żyją w ubóstwie. Dziś Wenezuelczycy kojarzą socjalizm z nędzą, głodem, zniszczeniem religii katolickiej i separacją rodzin. Dlatego robimy wszystko, co w naszej mocy, aby całkowicie wyjść z tego systemu. Bardzo się cieszę, że jestem tutaj w Polsce. Mój dom oczywiście jest w Caracas, ale Lublin, Polska. Mogę powiedzieć teraz, że jest mój drugi dom teraz, bo mieszkam tutaj od 5 lat prawie, 4 lat i skończyłem studia tutaj w Lublinie, na Kulu, tak? I bardzo cieszę się, że jestem tutaj. Tak, też chciałem dodać, tak, że po śmierci Chaveza, tak, w roku 2013, tak, on wybrał swojego następcę, Nicolás Maduro. 6 lat temu Maduro dojdzie do władzy, ale oczywiście robił oszustwo w wyborach prezydenckich przeciwko kandydatowi opozycji. Centrum Wyborcze jest jedną z instytucji znajdujących się pod władzą mafii od momentu przybycia kasy komunizmu do Wenezueli, jak dr Pablo powiedział wcześniej. To jest, warto powiedzieć, że Hugo Chávez stworzył podwaliny pod kryminalny konglomerat i Maduro ukończył tego stworzenia. Kiedy rządził Chávez, mówiliśmy tylko o jednym reżimie. Teraz mówimy o narkoestado, bo teraz w Wenezueli niestety jest narodem, krajem okupowanym przez kolumbijskie grupy paramilitarne i terrorystyczne, takich jak Hezbollah. Czyli rząd rozproszenie po prawie całym terytorium. Też mamy interwencji z Rosji z Iran i z Chin. Na przykład Rosja od lat odpowiada za wysyłanie wojsk do niektórych istotnych punktów na terytorium. Ze swojej strony Iran, naruszują sankcje USA, wysyłają statki z benzyną do Stanów Zjednoczonych, do Wenezueli i według danych kolumbijskiego wywiadu narkodyktadura Maduro pocisnął, kupił pociski średniego dalekiego zasięgu w Wenezueli, który zagraża bezpieczeństwu kontynentu. Rol Chin jest bardzo, bardzo ciekawe, bo oprócz bycia społeczno-komercyjnym, bardzo ważnym społeczno-komercyjnym dla Maduro, jest to także kolejny aktor wojskowy, który prawie pozostał niezauważony. Dziś Wenezuela jest krajem okupowanym. Wjechało więcej niż 5 milionów osób w ciągu 5 lat. Niestety mamy hiperinflację też. Zarobki miesięczne jest około 400 tysiące bolivarów i 1 dolar w czarnym rynku kosztuje 1 milion. To znaczy, że zarobki w Wenezueli miesięczne jest mniej niż 1 dolar. Tak,
miesięczne zarobki w Wenezueli średnie to jest 1 dolar?
Mniej niż 1 dolar, tak, bo w czarnym rynku, tak, 1 dolar kosztuje 1 100 000 bolivarów. Tak.
Czyli prawdą jest, że większą siatkę trzeba nieść z pieniędzmi na zakupy, niż wraca się z zakupami?
Tak. I hiperinflacja też jest obecna. Dla mnie to jest bardzo, bardzo ciekawe, bo Wenezuela przeżywa największe na świecie złamane gospodarstwo, niezwiązane z wojną od co najmniej 45 lat. Tak.
Dziękujemy, Antonio. Wenezuela, bogaty kraj biednych ludzi. Naszym gośćmi doktor habilitowany profesor KUL Cezary Taraja, doktor Pablo de la Fuente, Antonio Jimenez, Roman Ćwięczek. Za chwileczkę połączymy się z panem Romanem. Ja zapraszam państwa do współtworzenia rozmów niedokończonych. Telefony do studia 56 657 0011 lub 56 657 0012, 536 600 300 lub 536 600 400 i dla słuchaczy widzów spoza granic ojczyzny 48 56 657 0013 lub 657 0014, 0014, tak. Roman Ćwięczek, Polak, który jako dziecko wyjechał do Wenezueli, tam spędził całe swoje życie. Czy jesteśmy połączeni z panią Romanie? Jesteśmy, panie Romanie. No, prosimy pańską historię życia, pańską ocenę Wenezueli. Jak pan wspomina, jak pan ocenia to wszystko, czego pan był świadkiem, mieszkając w Wenezueli?
Ojcze, ja przetłumaczę pytanie w takim razie panu Romanowi.
Dobrze.
On będzie mówił po hiszpańsku, bo jest Polakiem, jest polskim obywatelem, ale praktycznie całe swoje życie spędził w Wenezueli.
Prosimy o tłumaczenie.
Półtora roku jest w Polsce, więc próbuję trochę przypominać sobie język polski z czasu dzieciństwa, który mówi do niego jego rodzice, ale to też wymaga czasu. Bueno, señor Román. La pregunta es sobre su vida en Venezuela, cómo llegaron sus padres, luego su vida allí profesional y otras cosas que nos puede contar.
Cuando terminó la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, mi papá optó por venirse a Venezuela. Yo tenía 3 años. Y ahí se estableció.
Ojcze, czy słychać pana Romana?
Jego tak, jak najbardziej, jak najbardziej.
Dobrze. W takim razie tutaj sytuacja była taka, że po II wojnie światowej rodzice pana Romana znajdowali się właśnie na terenie Niemiec. Tak jak mówiłem, tam sporo polskich zdemobilizowanych było żołnierzy i zdecydowali wyjechać gdzieś z Niemiec, no oczywiście nie wracać do Polski. Była opcja wyboru właśnie kilku krajów, w tym Wenezueli. I tam postanowili jechać.
En 1948, en Venezuela, era un país rico y se conseguía mucho trabajo.
W 1948 roku, kiedy oni tam dotarli, Wenezuela wchodziła już właśnie w taki okres stabilizacji. Było dużo pracy, więc szybko znaleźli swoje miejsce i osiedlili się właśnie tam.
Entonces, yo me acostumbré a vivir cómodamente. Estudié bien, buenos estudios, en la Escuela Técnica Industrial, donde me gradué en dibujante técnico, y conseguí empleo. Y había mucho empleo que buscar, no había que buscarlo.
Także tutaj pan Roman bardzo dobrze wspomina ten okres swojego życia, te lata dzieciństwa, młodości. W miarę dobre warunki życia mieli. Pan Roman ukończył szkoły, w tym szkołę techniczną, taką techniczno-przemysłową rysunku i podjął pracę.
I bueno, una buena vida. Yo fui a mi casa, una venezolana. Y me ha ido muy bien. He tenido empleo constante. Mucho trabajo, hasta que el señor Chávez acabó con el bienestar del país.
Także później, kiedy już miał ustabilizowaną sytuację taką zawodową i pracę, no, a raczej nie było perspektyw na powrót do Polski, postanowił założyć rodzinę. Tam się ożenił z piękną Wenezuelką, tam doczekał się dzieci. I w zasadzie można powiedzieć, że to życie takie w miarę na dobrym poziomie trwało przez kilka dekad, aż do momentu, kiedy na scenie politycznej właśnie Wenezueli pojawił się Hugo Chávez i jego ludzie.
En ese momento el hijo mío logra una gran oportunidad en España y se va para España. y deja al hijo al cuidado nuestro. Nosotros lo criamos, y entonces el hijo nos dice que le llevaron al nieto a España.
Tak, tutaj też jest taka sytuacja, że kiedy ten kryzys już się zaczął, syn pana Romana, który też miał dobre wykształcenie, jest inżynierem, udało mu się zdobyć dobrą pracę w Hiszpanii i pojechał tam do tej Hiszpanii, pracował i po pewnym momencie jak gdyby zaprosił tą pozostałą część swojej rodziny, czyli żonę z dzieckiem i również pana Romana, aby przyjechali do Hiszpanii, w Bilbao konkretnie, tak, mieszkają.
I ja codziennie powiedziałem mojego syna, syn, Polska jest blisko.
Ja tutaj pewnie państwo, tak, państwo pewnie zrozumieli, bo pan Roman czasem próbuje po polsku mówić. Czyli będąc już tam w Hiszpanii, no można powiedzieć, że każdego dnia jak gdyby nalegał, czy prosił swojego syna, mówiąc, no synu, skoro jesteśmy tak blisko Polski, to ja muszę pojechać do ojczyzny naszych przodków, zobaczyć Polskę.
I dzięki, gracias al profesor, usted, a señor Antonio y al padre Estefan, que me acogieron en Lublin, y aquí estoy feliz y contento. La señora está en España.
Tak się złożyło, że właśnie pan Roman tutaj zresztą dużą rolę odegrał w tym wszystkim Antonio, bo pan Roman razem z Antoniem uczestniczyli w kursie języka polskiego prowadzonym przez ambasadę polską. On może tego nie dodał, ale ja to wiem. Więc przyjechał tutaj do Lublina, gdzie Antonio już studiował na kursu. Początkowo no tak, żeby zobaczyć trochę, jak jest w Polsce. Może poszukać krewnych, chociaż dzisiaj nie jest to już łatwe po kilkudziesięciu latach. I bardzo mu się tutaj Polska spodobała. Odżyły jak gdyby te jakieś dawne wspomnienia. I jest tutaj już pewien czas, prawie półtora roku, natomiast jego marzeniem jest w tej chwili jeszcze to, aby sprowadzić do Polski żonę, która pozostaje tam właśnie w Bilbao razem z rodziną syna.
I bueno, de todo.
Także to jest w największym skrócie właśnie taka historia życia Polaka, który większość swojego dorosłego życia spędził w Wenezueli, a teraz jest w Polsce i bardzo się cieszy z tego, że jest w ojczyznie swoich przodków.
Panie profesorze, pytanie do pana Romana, które nas dosyć interesuje, a mianowicie, bo był świadkiem tych wydarzeń. Jakimi sposobami udało się zwieść naród wenezuelski Hugo Chavezowi? No przecież zyskiwał tak ogromną popularność. Obiecywał wtedy, że i będzie podtrzymywał sektor prywatny i będzie ogromny rozwój państwa. No wiadomo, że w tam 92 rok nieudany pucz, no ale potem więzienie, wychodzi na wolność, zdobywa większość. Jak do tego doszło, że naród wenezuelski, który pamiętał dobrobyt, pamiętał przecież czasy wolności, uległ jednemu człowiekowi, który wprowadził dyktaturę, a teraz no, mamy, jak słyszymy, drugiego, kolejnego dyktatora.
Dobrze, ja przetłumaczę pytanie. La pregunta del padre es cómo Chávez consiguió engañar a los venezolanos, que vivieron tanto tiempo en prosperidad y paz, pero en 1996 le dejan el poder al presidente Hugo Chávez.
Bueno, el fenómeno es que la gente estaba no conforme con los partidos democráticos, porque era Popey, Adé, Popey, Popey, Adé. Y de ahí fueron 40 años. Entonces la gente quería una nueva cosa.
Pierwsza sprawa to jest taka, że oczywiście tak jak powiedziałem tam wcześniej, że jednak w latach 80. pojawił się ten kryzys unii gospodarczy z powodu spadku cen ropy naftowej, więc było to tło gospodarcze. Druga sytuacja jest może natury politycznej, znaczy rozdrobnienie tej sceny politycznej, wiele partii politycznych, różne oferty i ludziom wydawało się, że te partie demokratyczne wszystkie proponują mniej więcej to samo i nie zdołają, prawda, wyciągnąć Wenezueli z tego kryzysu naftowego. I w związku z tym tutaj Chávez był taką jak gdyby nową siłą, która proponowała coś zupełnie nowego. I wielu ludzi po prostu dało się zwieść tej demagogii.
I bueno, Y entonces creamos nosotros mirando para arriba. Expropió todas las empresas, expropió terrenos, expropió canales. Todo lo expropiaba.
Co okazało się, że bardzo się pomylili i wielu ludzi później gorzko tego żałowało, dlatego że na przykład jedną z metod polityki Chaveza były dekrety o wywłaszczeniach i to w obszarze powiedzmy przemysłu wielkiego, tego dużego, ciężkiego i lżejszego, ale również ziemia, budynki, własność prywatna. Tutaj masowo były wydawane właśnie te postanowienia, te dekrety, które powodowały, że zwłaszcza klasa średnia niesamowicie na tym ucierpiała.
Dziękuję bardzo. Wenezuela, bogaty kraj biednych ludzi. Daniela Brodziński-Gonzalez studiuje w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. No też wiemy doskonale, że bardzo mocno tęskni za Wenezuelą. Od dłuższego czasu nie może dostać się do swojej ojczyzny. Witamy na naszej antenie. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Tym razem połączenie telefoniczne, choć jesteśmy w telewizji. Daniela, twoja ocena, twoja opinia na temat Wenezueli, tej sytuacji, która jest obecnie albo od tego czasu, który ty pamiętasz, jesteś w stanie w sposób świadomy ocenić?
Tak, oczywiście. Ja mieszkałam w Wenezueli do 17 roku życia, czyli ja dopiero przyjechałam do Polski 3 lata temu. I dobrze pamiętam, jak wszystko było. Sytuacja oczywiście dla mnie, młoda, nie widziałam tak naprawdę nic o gospodarstwie. I przepraszam bardzo, że dobrze nie mówię po polsku jeszcze.
Ale rozumiemy doskonale.
Ale dla mnie wszystko było tak normalnie, że dobra, chciałyśmy robić zakupy, a nic nie było. I to dla mnie było bardzo normalnie. Dopiero tutaj, jak przyjechałam do Polski, to widziałam, że to tak, no, tam była kryzys. I wtedy właśnie się to widziałam, że to, nie, bo dla mnie to była normalność. Tego, że przyjechałam do jechałam do sklepu, a nic nie było, było pusto. Albo nie było pieniędzy, żeby coś tam kupić. I to na przykład moja mama tam mieszka, jeszcze cała moja rodzina. Moja mama jest nauczycielką, a właśnie jak powiedzieli wcześniej, moja mama zarabia dolar miesięcznie. To się zmieni czasami, bo przez inflację. Dzisiaj może być 2 dolary, jutro 3. Ale tak normalnie nie zarabia więcej niż 5 dolarów miesięcznie. To jest bardzo trudna sytuacja teraz.
Daniela, takie pytanie. Powiedziała 17 lat. O czym marzy Wenezuelka, mając 17 lat, a o czym marzą twoje koleżanki, które spotkałaś w Polsce, no mając też w podobny wiek, czyli będąc młodymi kobietami?
Właśnie jak byłam tam, miałam dużych ambicji, tak powiedząc tak. Ale jest bardzo smutno to mi powiedzieć, że zawsze wszyscy mi mówili, że nie warto tam studiować na przykład. Dlatego, że osoba, która studiuje 5 lat, już jest pewna, że będzie zarabiała no, tyle, że nie będzie wystarczało do końca miesiąca. Oczywiście miałam dużą ambicję, jak każda młoda kobieta, że ja będę, nie wiem, aktorką, piosenkarką, i będę studiowała właśnie dziennikarstwo i będę stabilną. I właśnie miałam takich ambicji, ale zawsze było coś takiego, że nie można. Nie można, dlatego że tutaj w tym kraju się nie zarabia i już wszyscy są pewni, że właśnie, że możesz marzyć, ale nie wiesz, czy będziesz dojść do tego.
Jakie było zderzenie z marzeniami twoich koleżanek, przyjaciółek, które spotkałaś w Polsce?
W Polsce właśnie tutaj jest zupełnie inaczej. Myślę, że tutaj osoby są bardzo, powiedzmy, realistyczne.
Realistyczny, tak, realnie patrzący na rzeczywistość. Tak,
tak, to tutaj masz jakąś ambicję i możesz pracować nad tym. to jest możliwe tutaj właśnie. Chcesz dojść do tego i pracujesz codziennie, żeby to robić i możesz dojść do tego.
Jakie widzisz szanse odbudowy Wenezueli jako osoba młoda, pełna ideałów i marzeń?
Ja marzę każdego dnia o żeby wracać do swojego kraju, ale wiem, że to będzie będę długo czekała na to. Dlatego, że w moim kraju niestety dużo ludzi, właśnie młodych ludzi jak ja, emigrują, dlatego, że tam nie ma możliwości i to jest bardzo smutne, dlatego, że już nie ma chętnych, żeby pracować nad tym, żeby ogarnąć tego wszystkiego, co tam się dzieje.
Daniela, studiujesz dziennikarstwo. Dlaczego media światowe, twoim zdaniem, milczą o kryzysie w Wenezueli?
Przepraszam, nie rozumiem pytania.
Jesteś dziennikarzem, studiujesz dziennikarstwo. Dlaczego media światowe milczą o tym, co dzieje się w Wenezueli? Twoim zdaniem.
Trudno mi powiedzieć, dlatego może, że Wenezuela przez jakiś czas było... Właśnie mi trudno to... Nie wiem, bo właśnie tutaj w Polsce na przykład ja nie słyszałam dużo o Wenezueli. No, słyszałam, że jak zawsze mówię tutaj, że jestem z Wenezueli, to było coś takiego, że Wenezuela kiedyś tak było i kiedyś była bogata i kiedyś... Ale tutaj się nie mówię o tym. No, może parę razy słyszałam w telewizji coś o Wenezueli, ale w ogóle o tym się nie mówi. Na przykład w Polsce.
Dziękujemy. Pozdrowienia dla ciebie, dla twoich rodziców, no i kolegów i koleżanek ze studiów. Dziękujemy.
Dziękuję bardzo.
Daniela Brodziński-Gonzalez. Nasze rozmowy dzisiaj tyczą Wenezueli, bogaty kraj biednych ludzi. Panie profesorze, ostatnie pytanie do pana, a mianowicie na czym polega dwuwładza i jak rozwiązać problem dwuwładzy w Wenezueli? Mamy dwóch prezydentów.
Ta sytuacja jest bardzo skomplikowana, tak jak ojciec powiedział. Jest prezydent Maduro, który sprawuje sprawę władzy w sposób dyktatorski. No i jest prezydent Guaido, który reprezentuje jak gdyby siły parlamentarne, część tą opozycyjną, część społeczeństwa wenezuelskiego. Natomiast warto pamiętać o tym, że Wenezuela jest już w takiej sytuacji gospodarczej i politycznej, że nie jest podmiotem na arenie międzynarodowej, tylko w zasadzie przedmiotem rozgrywek ze strony potężnych graczy na tej szachownicy. Tutaj mówił dr De La Fuente, mówił Antonio. To są interesy zaangażowane różne. I Stany Zjednoczone z jednej strony, powiedzmy część krajów zachodnich, które wspierają politykę amerykańską, zwłaszcza tej administracji prezydenta Trumpa, ale z drugiej strony są Chiny, które grają tutaj coraz większą rolę jako mocarstwo ambicjach światowych. Jest też Rosja, która, tak jak powiedział Antonio, ma nawet swój personel wojskowy, otrzymuje tam szkoły żołnierzy wenezuelskich. Są też mniejsi gracze tacy, jak na przykład Iran czy Turcja.
Panie profesorze, w dwóch zdaniach proszę nam wytłumaczyć właśnie obecność Iranu i Turcji w Wenezueli. Bo jeżeli rozumiemy, że ci wielcy gracze no to są obecnie praktycznie wszędzie i rozgrywają na świecie, natomiast Iran, Turcja...
Tak, to znaczy tutaj może być jeden czynnik polityczny, drugi gospodarczy. Polityczny jest taki, że oba te kraje są zdecydowanymi, znaczy Iran jest zdecydowanym przeciwnikiem Stanów Zjednoczonych, a jak pamiętamy w ostatnim okresie również Turcja w rynku z tureckim, może Turcja pozostaje krajem natowskim, ale tutaj te relacje ze Stanami Zjednoczonymi najlepsze, delikatnie mówiąc, nie są, więc Turcja jest, jeśli przypomnijmy sobie na przykład w polskiej telewizji bardzo ostatnio modne są seriale tureckie, ta polityka historyczna turecka, oni jakby próbują wracać do czasów Sulejmana Wspaniałego, do czasów wielkości Turcji, więc próbują wychodzić również poza tradycyjnie basen Morza Śródziemnego i Europę i tutaj powiedzmy Kaukaz, ale próbują rozgrywać również na tej szachownicy światowej. To jest jeden aspekt. Drugi aspekt jest stricte gospodarczy. To jest oczywiście każdy chciałby wykroić coś z tego wenezuelskiego tortu okraszonego ropą, naftą i złotem. Tutaj stąd mówię, takie państwa, które mają ambicje i mają pewną siłę, mogą na takim właśnie kraju, który w zasadzie jest w stanie zapaści, rozgrywać swoje interesy i czerpać z tego konkretne, bardzo praktyczne korzyści. Także wydaje mi się, wracając jeszcze do tego układu politycznego w Wenezueli, to trzeba powiedzieć, że prezydent Guaido, który był kreowany przez pewien czas na takiego lidera opozycji, z którym wiązano duże nadzieje, wydaje się, że tutaj jego rola chyba będzie malała, że on coraz bardziej wchodzi tutaj w pewne powiązania z tym układem, z establishmentem. Warto pamiętać, że tam są również inne siły wenezuelskie, tak jak na przykład partia Pente Venezuela i pani Maria Corina Machado, bardzo, bardzo utalentowana w sensie politycznym właśnie liderka i o takiej bardzo prawicowej, że tak powiem, to jest partia, którą moglibyśmy tutaj powiedzmy sytuować gdzieś jak jeśli chodzi o polskie realia, jak Prawo i Sprawiedliwość, jak hiszpański Vox. Zresztą właśnie z Voxem Maria Corina Machado hiszpańskim mają znakomitą współpracę i poszukuje też kontaktu właśnie z partią rządzącą w Polsce. Także szukając tutaj jakiejś nadziei, jakiegoś wsparcia wśród krajów, które utożsamiane są, czy przynajmniej postrzegane są, krajów wcześniej politycznych, które postrzegane są jako powiedzmy sojusznicy Stanów Zjednoczonych, bo tutaj na to tylko liczą część społeczeństwa wenezuelskiego, ta, która ma nadzieję na miarę szybką zmianę sytuacji, uważa, że tylko jakaś pewna forma interwencji międzynarodowej, ale z udziałem Stanów Zjednoczonych mogłoby położyć kres tej sytuacji, która tam ma miejsce.
Bardzo gorąco dziękuję. Wenezuela, bogaty kraj biednych ludzi. Doktor habilitowany profesor Kul Cezary Taraha, doktor Pablo de la Fuente, Antonio Jimenez, Roman Ćwięczek, naszymi Państwa gośćmi w rozmowach niedokończonych. Dziękuję Panom, dziękuję również Państwu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze Dziewica.
Chlawik.